Chwała Jezusowi, witajcie. Słyszeliście kiedyś takie zdanie: Jezus cię kocha? Wyprzedzał mnie kiedyś samochód z naklejką z tyłu, że Jezus mnie kocha. Ale jechał tak, że chyba zapomniał, że Jezus mnie kocha. Kiedyś, kiedy byłem w Afryce, jechaliśmy za ciężarówką, która wiozła pracowników i na tylnej burcie miała napisane Jesus loves you. I ja mówię do pastora afrykańskiego, mówię, o, chrześcijańska firma. On mówi, nie, bracie, tu się wszystkie firmy tak nazywają. I faktycznie potem zobaczyłem, że różne Grace of God i tak dalej. On mówi, nie, to jest po prostu taki zwyczaj, tak się firmy nazywa, że na szczęście to jest, mówi. To nie ma nic wspólnego. Oni chyba nawet nie zastanawiają się, mówi. Pamiętam, kiedy oglądałem pierwszy raz film Krzyży Sztylet w kinie, znaczy w sali pod orłem, lata przed moim nawróceniem jeszcze. I tam uderzyło mnie to, co było doświadczeniem Nicky Cruza, który zresztą dokładnie w tym miejscu, gdzie ja teraz stoję, głosił i słowo do was, ale wtedy na tym filmie nie znałem go jeszcze. I on tam była taka scena, że David Wilkerson powiedział mu, że Jezus cię kocha i on to tyle razy usłyszał, że miał tego już powyżej uszu. Kiedy Wilkerson do niego przyszedł, w którymś momencie mówi, wiesz co, jeszcze raz mi powiedz, Jezus cię kocha, to cię zabije własnoręcznie. Bo był gangsterem, który przywykł, że wszyscy się go boją i słuchają. Wilkerson na niego spotkał i mówi, Jezus cię kocha. A jak mnie zabijesz i możesz twoim nożem mnie pociąć na 1000 kawałków, to każdy z nich będzie mówił, że Jezus cię kocha. I Cruz w swoim świadectwie później mówi, ja myślę, że to jest jakiś wariat, jak się z kimś takim rozmawia. Szaleniec, który w ogóle się niczego nie bał. Nie? Innym razem grupa ludzi z jednego ze zborów, gdzie wcześniej służyłem, byliśmy na mieście, i tam stało chyba z 5-6 osób, mieli jakieś instrumenty, śpiewali jakąś taką pieśń, taki dość stary hymn, całkiem dobrze. I jeden z tych ludzi tam z Biblią chodził i wiecie, myśmy tak w tej naszej życzliwości podeszli, mówimy chwała Bogu. On tak na nas patrzy, mówimy chwała Bogu, my też jesteśmy tu, się pojedziemy modlić, a wy skąd jesteście, nie? No my powiedzieliśmy, z jakiego zboru jesteśmy, to nie jest Kościół, to Babilon. I się odwrócił, nie? I potem zaczął mówić ludziom, że Jezus ich kocha. W różnych okolicznościach to zdanie obijało się. Widziałem je na bransoletkach, koszulkach, samochodach, bagażnikach i różnych miejscach. Co to znaczy, że Jezus cię kocha? Co to niesie? Jezus cię kocha. Jeżeli ktoś by z was mnie zapytał, co to znaczy, bo się długo zastanawiałem, no bo jeżeli jako mówca zadaję takie pytanie, to dobrze by było, gdybym chociaż trochę powiedział, co ja myślę. I zapisałem sobie w taki sposób, że Jezus cię kocha nie jest sloganem, ale kosztownym faktem. Co wy na to? Nie jest sloganem, ale kosztownym faktem, a każdy kosztowny fakt zamienia się w karykaturę, kiedy odłączy się go od ceny, jaką za niego zapłacono, wartości, jaką ma i wymagań, jakie ze sobą niesie. Wtedy jest karykaturą. Nie wiem, jaki wam przychodzi do głowy najdroższy samochód, jaki tam gdzieś macie w głowie, ale użyjmy klasycznie, który wszyscy... Mercedes, o, dla wszystkich jest jasne, nie? Bym powiedział Bugatti, to niektórzy myśleli, że mówię o butach, a inni, że o samochodach. A Mercedes. Nie? I wyobraźcie sobie raz, że idę do salonu, kupuję najdroższego Mercedesa, stawiam go gdzieś w trawie, otwieram drzwi i ktoś mnie pyta, po co ci? Ja mówię, wiesz co, kury, żeby miały gdzie mieszkać. Ale czemu? No bo u sąsiada też w starym aucie kury mieszkają. A ja chcę pokazać, że ja mam kury moje, kocham bardziej. To jest wtedy jakby nadużycie daru, nie? To jest to, co tutaj powiedziałem, że kosztowny fakt zamienia się w karykaturę, kiedy się go odłączy od ceny, od wymagań, od wartości, jaką ma i używa się go źle. I podobnie można zrobić z modlitwami, z Biblią i tak dalej. Stwierdzenie, Jezus cię kocha. Chciałbym parę myśli dzisiaj rzucić dla was, jako tych, którzy przecież nie tylko przychodzą, zgromadzamy się, nieraz tu sobie mówimy, że nie chodzimy do Kościoła, jesteśmy Kościołem, głównym przesłaniem Kościoła jest, że Jezus miłuje, że Jezus kocha. I pierwsza taka myśl, że stwierdzenie Jezus Cię kocha ma sens i ma moc. Amen? Stwierdzenie Jezus Cię kocha ma sens i ma moc, gdy ktoś uważa na przykład, że jest już za późno. Wtedy właściwie podane to ma sens i ma moc, bo największym kłamstwem diabła, myślę, nie jest to, że Boga nie ma. Myślę, że jednym z największych jego kłamstw, które jest okupione wieloma ofiarami, jest to, że dla ciebie Boga już nie ma, ani szans już nie ma. Kiedy powie to do jakiegoś człowieka. I wtedy właśnie tu brzmi Ewangelia, że to nie jest tak, że Jezus kocha dobrych, że Jezus kocha jeśli, że Jezus kocha, nie że Jezus kocha dobrych, ale że to, co mówi nam Rzymian 5:8, możemy otworzyć nasze Biblię. Jeśli ktoś nie ma swojej Biblii, można sobie za darmo Biblię wziąć po nabożeństwie z naszej recepcji, do czego serdecznie zapraszam. Zapraszam was do czytania, do poznawania Biblii, do tego, żebyście potrafili znaleźć w niej każde potrzebne wam miejsce, aby Duch Święty miał te zakładki biblijne w waszym sercu. Rzymian 5:8. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość. Przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Amen? Sprawdziliście w Biblii, tak tam jest czy nie? Tak jest. Oto ustanowiony fakt, zanim powiemy cokolwiek innego, to musimy to jasno powiedzieć. Jezus cię kocha i Bóg nie czekał na jakąś pierwszą poprawę. No, jeśli się poprawisz, to być może pojawi się dla ciebie miłość Boża. Nie czekał na, nie wiem, nie powiedział, słuchaj, po pierwszym tygodniu trzeźwości można by było człowiekowi powiedzieć, że Jezus go kocha. Ale no niech chociaż tydzień nie pije. Albo nie czekał na naprawione małżeństwo, gdzie do dwóch ludzi, którzy się borykają ze sobą, ze swoimi przeżyciami, być może zranieniami, egoizmami i przeszłością, że powiem wtedy do nich, wiesz, jeżeli naprawicie małżeństwo, coś cudownego się stanie, Jezus was będzie kochał. To nie brzmi jak Ewangelia, to brzmi jak coś fałszywego. To nie jest tak, że on powie, wiesz, czekam na przeprosiny i jeśli odpowiednio przeprosisz, wtedy to zdanie staje się dla ciebie faktem. Chcę powiedzieć, że w oparciu o ten i inne wersety Słowa Bożego, nasza doktryna, nasze zrozumienie, nasze pojmowanie zbawienia jest takie, że miłość Jezusa wyprzedza nasze nawrócenie. Amen, Kościele. Jezus mnie kochał szybciej, niż ja go pokochałem. Dzisiaj dobrze tutaj powiedział nasz brat, jeśli dobrze zacytuję, to nie pieśni sprowadzają Ducha Świętego, ale Duch Święty sprowadza pieśni. Tak, tak to było? Super, kupuję to. Mam prawa autorskie? Bo mi się z tego zaraz, jak brat Janek to powiedział, przyszło coś takiego do głowy, że to nie my tym, że się tu zebraliśmy, sprawimy, że Duch Święty będzie obecny, ale to On nas tu zebrał, byśmy tu byli obecni. Miłość Jezusa wyprzedziła nawrócenie. On mnie kochał, kiedy ja jeszcze z Niego się śmiałem. Kiedy, tak jak wam niedawno odpowiadałem, moja Biblia mi służyła jako podpórka, żeby się okno nie zamykało albo drzwi. Kompletnie mnie nie obchodził, byłem od Niego daleko i mnie nie interesowało w ogóle nic na ten temat. Miłość Jezusa wyprzedziła nawrócenie. Miłość Jezusa nie była nagrodą za to, że... Ewangelia nie brzmi, że Jezus cię kocha w nagrodę za to, że... Bo wtedy to całkowicie burzy nasze zrozumienie zbawienia. Miłość Jezusa nie zależała od żadnego człowieka. Żaden człowiek nie mógł sprawić, że On coś zrobił i wtedy mi powiedział, wiesz, Mirek, zrobiłem to dla ciebie, teraz to Jezus cię kocha, bo ja to zrobiłem, nie? Ona była bezwarunkowym wyznaniem przez Boga miłości. Człowiekowi, którego Bóg pierwszy szukał, nieraz tu powtarzam, to on w ogrodzie Eden pierwszy zawołał Adamie, a nie Adam pierwszy zawołał Boże. To dlatego pod krzyżem nikt nie mógł powiedzieć, że najpierw się popraw, a potem przyjdź pod krzyż, bo rzeczywiście na Golgocie to pod krzyżem takie dranie stały, że głowa mała. Nikt nie mógł powiedzieć, wiesz, najpierw się popraw, a potem przyjdź po krzyż, pod krzyż. Wiecie, nasza religijność może sobie romantyzować Golgotę, ale tam ciągle i niezmiennie jest miejsce dla grzesznika i po to Bóg to przewidział. Amen. Nikt i nigdy nie był pod krzyżem i nikt i nigdy nie odnalazł tam zbawienia w nagrodę. Nikt i nigdy nie przyszedł pod krzyż i nie wzbudził tam Bożej miłości, ale spotkał tam Bożą miłość i poznał ją. Krzyż mówi odwrotnie, przyjdź taki, jaki jesteś, bo sam się nie poprawisz. Kiedyś jedna z obecnych tu na sali osób, wybacz, że do tego wracam, posłała mi link do zupełnie innego kościoła, w którym mówca zacytował moje kazanie, w którym powiedziałem, że Jezus cię kocha takim, jakim jesteś. I mówca dowodził, że to jest kompletna herezja, że zupełnie odjechałem od Ewangelii, że głoszę coś, co nie jest Ewangelią. Był bardzo radykalny wobec mnie, wobec naszego zgromadzenia. Jak to można powiedzieć? Mówi, przecież to jest kompletne kłamstwo. Jezus nie kocha nikogo takim, jakim jest. Nie wiem, o co mu chodziło. Było mi tylko przykro, że ktoś atakuje, nie? Że w ten sposób o tym mówi. Ale moje pytanie było, jeżeli zakładamy, że Jezus nie kocha mnie takim, jakim jestem, to jakim mnie kocha? Dajcie mi inną okazję, inną opcję. Jeśli mnie, Panie, nie kochasz takim, jakim jestem, no to znaczy wtedy, że albo Jego miłość jest warunkowa i muszę się stać takim, żeby był do kochania, no a wtedy właściwie to każda inna religia to samo obiecuje. I dalej w tym kierunku nie idę, bo czujecie, że tam śmierdzi, nie? To jak to jest? Jeśli mnie Jezus nie kocha takim, jakim jestem, to jakiego mnie kocha? Jeśli nie mogę do Niego przyjść tak, jaki jestem, no to jakiż mam przyjść? I dlatego nadal powtarzam, Jezus cię kocha takim, jakim jesteś i nie chce, żebyś został takim, jakim jesteś. To jest Ewangelia. Pewnie, że to nie jest tak, że Jezus mnie kocha takim, jakim jestem. Chłopie, rób, co chcesz, bo rozkocham cię. No. Wtedy nie jest Ewangelia. Stwierdzenie, Jezus cię kocha, po drugie mogę powiedzieć, ma sens i ma moc, gdy, jak to dobrze nazwać, zapisałem to sobie, gdy ktoś czuje się niewidzialny. Nie wiem, czy czułeś się kiedyś niewidzialny, może rozszerzę to, co chcę powiedzieć. Patrzyłeś i słyszałeś, jak inni ludzie mówili, że doświadczyli cudu, że ktoś im coś podarował, ten ma dobrą pracę, ten dobrą płacę, ten dobrą wypłatę, temu ktoś dał coś, ten się cieszy zdrowiem, ma piękną żonę, jest śliczny i szczupły, ten ma to, ten ma siamto, a ty? Mnie chyba Bóg nie widzi i ludzie. Ileż to razy nasi pastorzy, którzy są na sali, podejrzewam, że pastor Edward, pastor Bogdan, pastor Wojtek i inni z was, duszpasterze, moglibyście powiedzieć, ileż razy ludzie przychodzili do nas i mówili, mam wrażenie, że Bóg mnie nie kocha, prawda? Czyli jakby czuli się niewidzialni, jakby nikogo nie obchodziło, przez co idą. I wiecie, uważam, że wtedy właśnie Jezus cię kocha ma sens. Jednym z tych najpiękniejszych cudów Jezusa, w miarę jak żyję i czytam sobie Biblię. Pewnie, że to było piękne, że Jezus uzdrawiał. To jest po prostu niesamowite dla mnie i chcę tego doświadczać i chcę, żeby inni doświadczali. Ale myślę, że tym najpiękniejszym było to, jak Jezus patrzył. Zdumiewające dla mnie było, że Ewangelie częstokroć notują jakiś drobiazg. Jak on przyglądał się, jak on widział, jak dla niego nikt nie jest za mały, za śmierdzący, za grzeszny, za niewidzialny. W Marka, w 10 rozdziale, 21 werset, Marek 10, 21. Wtedy Jezus, spojrzawszy na niego, umiłował go i powiedział. Umiłował go czy nie umiłował, jak tam macie? Tak? I powiedział, jednego ci brakuje. Czekaj, moment. Facet miał braki i on go miłował, tak? Tak tam mamy czy nie? A może tam macie tak, że będę cię miłował, jeśli ci nie będzie brakowało jednego. Nie, tam tak nie ma. Przepraszam za zamieszanie, przeczytam jeszcze raz. Marek 10, 21. Wtedy Jezus, spojrzawszy na niego, umiłował go i powiedział, jednego ci brakuje, idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź, weź krzyż i chodź za mną. Miłość Jezusa wyprzedza nasze działanie i dlatego łaska może działać. Ewangeliści nie musieli przecież zapisywać tego fragmentu. Wręcz powiedziałbym, że gdyby Ewangelia była propagandą, to po co go zapisywać? Takich rzeczy się nie zapisuje. O, może gdyby mu Jezus powiedział, pójdź za mną, chłopisko by padło krzyżem, płakało, wszystko rozdało. O, to zapiszcie, proszę to zapisać. Ale że się odwrócił, poszedł, ten czekaj, nie, tego nie piszcie. Nie, Bóg nie uprawia propagandy. Bóg ma coś dużo większego do powiedzenia. Jak mówię jeszcze raz, ewangeliści nie musieli tego zapisywać, jednak Duch Święty uznał, że świat powinien wiedzieć, jak Jezus patrzył. On właśnie tak patrzył, umiłował, zanim zapadła jakakolwiek decyzja. Miłość, żeby w ogóle spełniała definicję miłości, nie będę tego głosił, bo jak to ostatni raz głosiłem, to mi zajęło 7 kazań, no to chyba nie chcecie teraz. 6 czy 7, że pamiętam. W każdym razie, żeby spełniała miłość, definicję miłości musi być za darmo. Jeśli za to coś trzeba, to już nie jest miłość. To może być wiele innych szlachetnych rzeczy, ale nie jest miłość. Jeśli za miłość ktoś coś bierze, bez względu, czy jest to miłość fileo, ta braterska, ale za coś, choć jest ona warunkowa, bo musimy być braćmi. Jeśli jest to miłość, którą Greka określa nazwą eros i coś za to trzeba dać, no to sami wiemy, jak się to nazywa, nie będę szedł w tym kierunku dalej. Jeśli jest to miłość agape, to przestałaby być miłością agapi, jeżeli za to trzeba coś dać. Bo ta miłość z kolei w Grece tak zwana jest bezwarunkowa. To jest ta miłość, która mówi, choćbyś mnie przybił do krzyża, choćbyś rwał brodę, pluł w mą twarz, choćbyś mnie zabił, każda część mnie, kocham cię. Wybacz, Ojcze, bo nie wie, co czyni. Nie? Jednak Duch Święty uznał tutaj, że świat powinien widzieć to, jak Jezus patrzył. Umiłował, zanim zapadła decyzja in blanco. Jezus cię kocha, chce ci powiedzieć teraz to do ciebie. Z całą odpowiedzialnością brzmienia tego zdania. Nie jak napis na kubku, nie jak napis na bagażniku. Chce ci powiedzieć, Jezus cię kocha, bez względu na to, w jakim stanie wyjdziesz z tego miejsca. Co nie oznacza, że nie zasmucisz Pana. Co nie oznacza, że być może podpisujesz na siebie straszliwy wyrok na przyszłość, ale to nie dlatego, że Bóg ci podłoży nogę przy wyjściu z kościoła. Bo coś. Bogaty młodzieniec, którego dotyczył fragment czytany przeze mnie, właśnie za chwilę odejdzie. Można by było powiedzieć, to jest bardziej obraz przegranej niż wygranej, gdyby się tak bawić słowami. No bo no nie zostanie uczniem. Ja wiem, że jest tam tradycja apokryficzna, że potem i tak dalej. Ale tu tego nie ma w natchnionym tekście Słowa Bożego. Nie zostanie uczniem. A mimo to Jezus kocha go przed tym, zanim odwrócił się do niego plecami. I potem. Jezus nie kocha dlatego, że ktoś coś. Kocham cię, bo ty coś, bo ty jesteś ktoś. Na przykład jak młodzieniec, o którym tu czytamy, młody człowiek, że zostanie wierny. On kocha nawet wtedy, gdy człowiek za chwilę odejdzie. I zrozummy, to jest prawda o Jezusie, a nie jakaś rozwodniona Ewangelia. To nie usuwa sądu, to nie wygasza piekła, to nie robi czegoś złego. To jest po prostu prawda o Bogu, która jest fundamentalna. Kocha nawet wtedy, gdy człowiek za chwilę odejdzie, co nie znaczy, że to odejście nie będzie miało konsekwencji i znaczenia, bo ta sama Biblia mówi, że co człowiek sieje, to i będzie żnął. To znaczy, że miłość Boga jest większa niż wszystkie nasze zdrady. Miłość Boga jest większa niż wszystko, cokolwiek możemy zrobić. Nic nie ugasi miłości. Jezus cię kocha bezwarunkowo. Jak mówię, wiem, że są środowiska, które uznają takie zdanie za herezję, ale chcę, żeby dla nas to był fundament. To nie jest herezja, to jest wielka biblijna prawda. Bóg nie ma żadnego warunku. Bóg ci przedstawia, co możesz zrobić, żeby odpowiedzieć na tą miłość, doświadczyć jej i wejść w jej uzdrawiające światło. My czasami myślimy bardzo, że jesteśmy radykalni, bo patrzymy na to, czy ktoś, a jeśli nie, a to wtedy to się coś nie dzieje. Wiecie, tu możemy chorować na inną ukrytą herezję, brzmiącą przecież tak radykalnie. Bóg kocha naszych, tych co? Tych, którzy się. Chcę powiedzieć ważną rzecz. Nikt nie zginie dlatego, że Jezus go znienawidził, ale dlatego, że wybrał życie i bycie tym, czego on nienawidzi, bo Bóg nie zabija tych, których kocha. Oni wybierają śmierć. To nie jest tak, że po prostu człowiek, wiecie, jakby Bóg miał zabijać za to, że się mu odmawia, to wielu z nas na tej sali nie zdążyłoby się nawrócić, no bo ja przyznam się, nie za pierwszym razem zareagowałem na Ewangelię. Parę razy wcześniej ją słyszałem, ale albo kogoś wyśmiałem, albo kpiłem, albo po prostu potraktowałem go jak wariata i się odwróciłem. Ale jednak ta Boża miłość za mną szła. A potem, kiedy się już nawróciłem i poszedłem za Panem, odkryłem, że cały czas ze mną była. Stwierdzenie. Jezus cię kocha ma również sens, po trzecie mogę powiedzieć, i moc, gdy ktoś jest przekonany, że jego przeszłość definiuje jego przyszłość. Siedzi i mówi, jestem przegrany. To, co zrobiłem, to, co się w moim życiu stało, czego się dopuściłem. Może jest tu ktoś z was taki, a może słuchasz online i gdzieś wątpisz w ogóle, czy ty byś mógł jeszcze wrócić. Chcę ci powiedzieć, możesz wrócić. Słyszysz, twoje serce bije, oddychasz. Nie jest za późno, bo On wyciąga rękę z miłością ciągle. Piotr zaparł się Jezusa 3 razy, ale Jezus nie przyszedł do niego, kiedy spotkali się tam na brzegu jeziora. Nie mamy opisanej sytuacji, w której Jezus i Piotr poglądają swoje oczy, a Jezus wyciąga palec coraz dłuższy codziennie i mówi, dlaczego? Piotrze, ale zawiodłeś? To było raczej serce Piotra. On nie przyszedł z tym pytaniem, bo on widział ponad tym, widział dalej, widział, co może sprawić ten smutek od Boga ku upamiętaniu. Widział to, przyszedł z tym pytaniem, czy miłujesz mnie? Bo miłość po prostu robi takie rzeczy. Jeśli przeczytamy sobie, jaka jest, że da się iść dalej. W Jana 21:15 to mamy. A gdy zjedli, Jezus zapytał Szymona Piotra, Szymonie, synu Jonasza. Ja wiem, że tradycja żydowska opisałaby to zupełnie piękniej, że czemu on mu mówi, Szymonie, synu Jonasza, ale ja w moim sercu grzesznika, którego zbawił Jezus, widzę tutaj coś jeszcze w tym Szymonie, synu Jonasza, żeby na pewno wiedział, że to o niego chodzi. Wiecie, gdyby Jezus do mnie przyszedł i powiedział, Mirek, to ja mówię, wiesz co, Panie, ale na Wojska Polskiego mieszka paru innych Mirków, chyba nie chodzi o mnie. Bo jakbyś wiedział, co ja. Szymonie, synu Jonasza, tak o ciebie właśnie chodzi. Miłujesz mnie bardziej niż ci? Odpowiedział mu, tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Powiedział do niego, paś moje baranki. Jezus, werset skarb. Z tego wersetu można by 4 nauczania teraz inne powiedzieć. Ale tylko na to w obecnej chwili chcę zwrócić uwagę. To jest szokujące, że nie zaczyna od winy, bo w nim to jest. W nim jest ten smutek ku upamiętaniu, którego boli go ta wina, to jest powód jego smutku. Zaczyna od przyszłości, bo miłość Jezusa nie zatrzymuje człowieka w miejscu jego największej porażki. Ona przeprowadza go przez nią. Szatan lubi mówić, zobacz, kim byłeś i kim jesteś. I nieraz z tego miejsca mówiłem, że szatan woła po grzechu. Ty alkoholiku, ty złodzieju. I dodaj sobie tam ty, co jeszcze chcesz. On woła po grzechu. A Bóg po imieniu. Jezus mówi, zostaw to, kim jesteś. Pójdź za mną. To jest dla mnie taka piękna scena, która rozegrała się w życiu wielu z nas. Stwierdzenie, Jezus cię kocha. Chciałbym, by nabrało po dzisiejszym wykładzie dla was wartości drogocenniejsze niż wszystkie perły. To nie jest slogan. Stwierdzenie, Jezus cię kocha, ma również sens i moc wtedy, gdy ktoś odkrywa, i to teraz bardzo pozytywne zdanie, gdy ktoś odkrywa, że jest kochany bardziej niż pojmuje i może zrozumieć. Jezus cię kocha. Najpotężniejszym zdaniem o Bożej miłości obok sławnego Jana 3,16, że tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, co zresztą też pokazuje, że najpierw umiłował, potem dał. Tam nie pisze, że Bóg dał Syna i patrzył, kogo by tu pokochać. Jeśli patrzy na coś, to na to, kto by szukał Boga. Ale to inny temat. Najpotężniejszym zdaniem o Bożej miłości obok tego sławnego wersetu jest, myślę, też modlitwa Pawła z Efezjan. Jak chcecie, to otwórzcie sobie Efezjan 3:17-19, ale jak nie, to zamknijcie oczy, ja powoli przeczytam. Posłuchajcie, wersetu, który w pewnym momencie, jak zaskoczycie, to wręcz jakby sam sobie zaprzeczał. Taka piękna w nim jest miłość, ale nie zaprzecza. Posłuchajcie. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Słyszycie to? Aby poznać, która przewyższa poznanie. Samarytanie są wśród nas. Dziękuję. Chwała Bogu. O. Coś pięknego. To zdanie dla mnie to teologiczna eksplozja. Paweł modli się, abyśmy pojęli coś, co przekracza możliwość pojęcia. Brzmi jak paradoks, ale nie jest nim. Wiecie, gdybyśmy pojęli Boga całkowicie, gdyby ktoś z nas stanął i powiedział, wiesz, tak jakoś w piątek coś czytałem i pojąłem Boga, teraz już go całkowicie pojmuję. Bałbym się o tego człowieka. I chyba Bóg nie byłby wtedy Bogiem, gdyby to się naprawdę stało. Bo Bożej miłości nie można zamknąć definicji. Trzeba się z nią spotkać. To jest spotkanie, nie definicja. To, co czyni wierzących wierzącymi, to nie jest przyjęcie wspólnej definicji, ale przeżycie wspólnego spotkania z osobą. Tak jak nie da się zrozumieć, nie wiem, oceanu, prawda? Nie wiem, czy ktoś raz kiedyś był nad morzem, czy nad oceanem. Stoisz i to jest ogrom. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, że gdyby woda znikła, zobaczylibyśmy doliny ciągnące się po horyzont. Jaka głębokość, jaka siła, jakie stworzenie. Nie da się zrozumieć, można do niego wejść i coś doświadczyć. I 1000 razy do potęgi jakiejś tam z Bogiem. Czy ów duchowy fakt, że Jezus mnie kocha, w takim wypadku można wyprać z sensu? Czy ów duchowy fakt, że Jezus mnie kocha, można wyprać z sensu? Bo mam parę słów ostrzeżenia. Można. Człowiek ma zdolność aż tak porzucić tą prawdę, i bez wstydu ją wypowiadać, że może ją wyprać z sensu. Stwierdzenie Jezus Cię kocha nie ma sensu i mocy, stając się tylko pustym hasłem, zapowiedzią klęski i zaprzeczeniem szansy na miłość. Stwierdzenie Jezus Cię kocha nie ma sensu i mocy, gdy znaczy... Posłuchaj, bo być może Duch Święty chce coś do Ciebie powiedzieć. Gdy znaczy nie mam czy nie chcę słuchać Twojego bólu. Nie mam ochoty albo nie chcę słuchać Twojego bólu. Kiedy takie jest nasze nastawienie wobec bliźniego, a wierzymy w tą prawdę, to wierzymy w coś, co nie ma sensu. Człowiek na przykład, nie wiem, powiem przykładowo, opowiada o śmierci dziecka, depresji, o zdradzie, a ktoś po 5 sekundach, Jezus Cię kocha, wiesz? Tak? To może być prawda, tylko że pomocna jak plaster na amputację. Pomocna, jak gdyby kogoś przejechał pociąg i leży, a mówi, wiesz co, mam plaster i apteczkę. Niewiele da. Jezus przy grobie Łazarza nie powiedział, Bóg was kocha. Najpierw stało się coś, co chce się uczyć i boleśnie łamie moje ego. Nie musicie otwierać na pamięć, znacie ten fragment słowa. Jana 11,35, te dwa słowa. I zapłakał Jezus. Zapłakał Jezus. Czemu? Bo się wzruszył i nic nie mógł zrobić? Wiemy, że nie. Miłość. Dlatego jest miłością i dlatego tyle rzeczy może, bo najpierw współcierpi, dopiero potem wyjaśnia. Kiedy patrzę na to, na ile miłość powinna współcierpieć, kiedy patrzę na to, że nie tylko chcę powiedzieć, że Jezus Cię kocha, ale chcę się modlić, chcę być z Wami, to przychodzi mi taka nieodparta myśl, przyjaciele. Tak, kochani przyjaciele, na ile jestem winny przed Wami, że i w tym tak powoli uczę się naśladować Pana. Zastanawiam się, ilu z Was być może zraniłem, rzucając wam od razu jakieś hasełko, a nie płacząc o was, nie modląc się o was, nie kochając was, nie mając ciężaru na sobie, który próbuje wam pomóc nieść. Być może czujesz to samo wobec siebie. Czasem tak łatwo powiedzieć komuś definicję, tak trudno go tak kochać, bo nie chcemy, żeby nam było ciężko, jeszcze nie przez nas, nie? Ale na tym polega pomaganie w niesieniu ciężaru, że im jest ciężko i wiem, gdzie zanieść. Stwierdzenie Jezus Cię kocha staje się tylko pustym hasłem, gdy znaczy nie musisz się zmieniać. Jezus Cię kocha taki, jaki jesteś, bądź jaki jesteś, po prostu Cię kocha. Widzicie różnicę? Mówiłem coś wcześniej o tym, ale to jest co innego, nie? Nie musisz się zmieniać. Wtedy to już nie tylko tu rzeczywiście herezja, ale to jest wtedy slogan Jezus Cię kocha, z którego nic nie wynika, bo Jego miłość po coś do nas przychodzi, albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego po coś, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Aby się odbył proces naśladowania Jezusa, aby się coś stało. To ogłaszanie Jezusa w stylu reklamy proszku do prania albo szamponu, kiedy mówię, Jezus Cię kocha, będzie Ci lepiej. Wiesz, że Jezus Cię kocha, po prostu tylko to wyznaj, no i nie zapomnij powiedzieć, co Ci trzeba. To nie jest Ewangelia. To jest mydlenie komuś oczu, dlatego ma łzy w oczach wtedy. Słuchaj, opłaca się, zyskujesz, Bóg Cię kocha. Jezus Cię kocha, tak? Ale właśnie dlatego powiedział kobiecie, pamiętacie Jana 8 rozdział, Jana 8:10? A Jezus podniósł się nie widząc nikogo, bo przyprowadzili kobietę, przyłapaną na cudzołóstwie. Pamiętacie kontekst? Kobieta ledwo okryta, tak ją wyciągli, jak ją złapali. Podniosłeś się nie widząc nikogo, tylko kobietę. Mamy Jana 8, 10, 11. Rzekł jej, kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała, nikt, panie. Wtedy rzekł Jezus. Widzicie, co tam pisze, co on rzekł do niej? On jej nie powiedział, no to nie przejmuj się, w takim razie wracaj tam, gdzie pracujesz, rób swoje. On jej powiedział tak, ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. I to puste miejsce po tym, żeby odtąd już nie grzeszyć, potrafi zająć tylko miłość. Żeby nie wybrać czegoś, co nam do tej pory smakowało. Żeby nie ugrzęznąć w tym, co nas do tej pory zniewalało, trzeba pokochać tak, żeby to rozerwać i przełamać. Miłość Jezusa zawsze ratuje, ale nigdy nie negocjuje z grzechem. To równowaga czasu łaski, który trwa, nie potępia grzesznika, zdecydowanie nie usprawiedliwia trwania w grzechu, to jest czas łaski, wyjątkowy moment dziejów zbawienia, który nie może być potraktowany lekko. Stwierdzenie Jezus cię kocha staje się tylko pustym hasłem, gdy znaczy nie interesuje mnie prawda. Tak lubię to, że Jezus mnie kocha, tak się dobrze czuję, już tego nie psuj. Czasami Jezus cię kocha jest używane zamiast trudnej rozmowy. Czasem zamiast napomnienia, czasem zamiast odwagi. A przecież objawienie tak wyraźnie mówi, objawienie 3:19, wszystkich, których miłuję. Chcę, byście coś zobaczyli teraz. Bo ja wiem, że wiecie, ale żebyście mogli coś zdefiniować. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Macie ten werset? Wielu z was go zna na pamięć, prawda? Kogo Bóg kocha, tego karci, to jest dla nas jasne. Tu nie mówi, że wszystkich, których miłuje, klepie przyjacielsko po plecach. To jeden z najbardziej zapomnianych zdań Biblii, coś więcej nam mówi. Miłość Jezusa, usłyszcie mnie teraz, proszę was. Miłość Jezusa nie jest przeciwnością napomnienia. Napomnienie jest elementem miłości Jezusa. Usłyszeliście mnie? Kto mnie usłyszał? No jest parę osób, chwała Bogu, większość. To jest bardzo ważne. Napomnienie jest jednym z języków miłości. Rodzic, który nigdy nie mówi nie, prawdopodobnie wcale nie kocha również. Bycie rodzicem pokazuje, że miłość nie zawsze mówi tak i rób co chcesz. W ten sposób się raczej z odpowiedzialności rezygnuje i pokazuje brak miłości. Dlatego chcę powtórzyć. Napomnienie od Boga nie jest przeciwnością Bożej miłości. Jest elementem tego, że Bóg nas kocha. Dlatego stwierdzenie Jezus cię kocha staje się pustym hasłem, gdy znaczy rób co chcesz. Chyba bardziej zniekształcić się nie da. To tak jakby miłość Jezusa oznaczała nie ma znaczenia jak żyjesz. Żadna miłość nigdy nie powie, że nie ma znaczenia, jak żyjesz. Żadna miłość tak nie mówi, bo w DNA miłości nie ma obojętności. Jeżeli w DNA czegoś, co doświadczamy w Kościele, odnajdujemy obojętność, to na pewno nie jest miłość. To badanie nam to pokazuje wtedy. Ale Jezus mówi, Jana 14:15, następny potężny werset, nie? Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. I bywa źle rozumiany, bo bywa rozumiany na zasadzie warunkowej. Jeśli mnie miłujecie, to dowodem waszej miłości będzie przestrzeganie przykazań. To nie jest cała prawda, która tutaj jest powiedziane. To coś więcej niż słowa mówiące, jeśli mnie kochacie, to udowodnijcie. Posłuszeństwo nie jest celem czy ceną miłości. Jest jej owocem. Jezus chce powiedzieć, jeśli mnie miłujecie, to miłość sprawia, że mnie słyszycie, słuchacie i biegniecie za mną. Słyszycie to? To jest coś dużo głębiej. Nie jesteśmy posłuszni, aby Jezus nas pokochał. Jesteśmy posłuszni, ponieważ On już nas umiłował i dał nam do tego siłę i nasza miłość daje posłuszeństwo. Miłość daje siłę do posłuszeństwa. Jeśli kogoś kochasz, to naprawdę zrobisz dla niego dużo więcej, niż jeśli ktoś ci jest obojętny. Wiemy o tym. Niech to poruszające stwierdzenie, Jezus cię kocha, wróci na swoje miejsce i używajcie go, Kościele, w całej jego mocy, właśnie z tą świadomością. W Ewangeliach, tak na spokojnie patrząc, Jezus prawie nigdy nie mówi ludziom, kocham cię. Wszedł Jezus do miasta galilejskiego, stanął na placu, powiedział, kocham was i poszedł w kierunku Judei. Jezus takiej rzeczy nie mówi. Jest coś więcej w Jego miłości. On prawie nigdy nie mówi ludziom, kocham cię, natomiast dzieje się coś, czego dużo bardziej chcesz niż usłyszeć, tylko kocham. Dotyka trędowatego w Ewangelii Marka na przykład. W pierwszym rozdziale już. Płacze z Marią i Martą w Jana 11. Bierze dzieci na ręce w 10 rozdziale Ewangelii Marka. Jezus kocha czynnie. Myje uczniom nogi w Jana w 13 rozdziale albo oddaje życie za swoich przyjaciół. Czytamy o tym Ewangelia Jana, 15 rozdział, 19 rozdział. Dlaczego? Bo w Biblii miłość nie jest przede wszystkim tym, co się czuje. Miłość jest decyzją. W Biblii miłość nie jest przede wszystkim wyznaniem słownym. Jest, usłyszcie, obecnością, czynem. Krzyżem. Największym zdaniem prawdopodobnie nie było kocham cię. Największym zdaniem tej miłości, o którym czytam i do tej pory nie pojmuję, jest wykonało się. Bo nie było łatwo, żeby się wykonało, ale tak umiłował, że dał. A ten, którego dał, sprawił, że wykonało się. I wtedy słowa Jezus cię kocha nabrały pełnego znaczenia. Nie dlatego, że zostały pięknie wypowiedziane, ale dlatego, że wręcz one jakby zostały podpisane krwią w Nowym Testamencie. Również nie znajdujemy zniewieściałych apostołów chodzących od miasta do miasta, od chałupy do chałupy i powtarzających ludziom, tylko wiecie, Jezus was kocha. Ich zwiastowanie brzmiało inaczej. Jezus został ukrzyżowany i zmartwychwstały. A wiecie czemu? Bo Bóg tak ukochał. I nadal cię kocha, że dał Jezusa. Dlaczego? Bo wiedział, że krzyż to gramatyka miłości. To nie przeciwieństwo, to część. Gdy głosi się tylko miłość bez krzyża, to się nie nazywa miłość, to się nazywa sentyment. Gdy głosi się krzyż, człowiek sam odkrywa coś, czego nie da się już podważyć. Jeżeli Syn Boży oddał za mnie życie, to nie istnieje większy dowód, że mnie kocha. Bóg kocha mnie tym, co robi, nie tylko tym, co mówi. Może więc najpełniejszym sposobem wypowiedzenia słów Jezus cię kocha jest nie samo ich powtarzanie, lecz właśnie prowadzenie ludzi pod Golgotę własnym życiem, własną miłością, własnym zachowaniem. Tamto zdanie przestaje być hasłem, staje się faktem. I tylko, myślę, w takiej postawie nabiera sensu nasze kocham i nasze Jezus cię kocha. Żadna kobieta nie chciałaby słyszeć od męża codziennie kocham cię, ale doświadczać jego egoizmu, gniewu, czy przemocy. Żaden mężczyzna nie chciałby słyszeć od kobiety kocham cię i doświadczać czegoś, czego w ogóle nie pragnie się w relacji małżeńskiej. Bo żadne kocham nie jest po to, aby się nikt nie przejmował. Każde kocham jest po to, bo właśnie się przejmuję. Bo właśnie pragnę, bo właśnie to mi daje siłę. Każde kocham jest po to, aby wszystko się zmieniało, a nie po to, żeby wszystko zostało tak samo. Fakt nie powinien być zastępowany informacją o nim. Komentarz nie powinien zastąpić spotkania. zdziwiło mnie i zadziwia, że Jezus nigdy nie próbował nikogo przekonywać, że go kocha. On nie chodził za kimś, wiecie, młodzieniec się odwrócił, poszedł, a on poszedł, a mówił, ja cię kocham, odejdź, ale ja cię kocham, wiesz. Jezus za nikim nie biegał, nie przekonywał na siłę. On nie chodzi za ludźmi mówiąc, naprawdę cię kocham, musisz mi uwierzyć. Zamiast tego on jest obecny, cierpliwy, prawdomówny, gotowy oddać życie. On wiedział, że prawdziwa miłość nie domaga się wiary w swoje deklaracje, bo zostawia ślady. W Apokalipsie Jan dostrzega ten ślad nadal. Patrząc tam na totalne zwycięstwo Bożej miłości, łaski i dobra, w Apokalipsie Jan nie widzi po prostu zwycięskiego lwa i tyle. Widzi baranka jakby zabitego. Miłość zostawiła ślad. W Apokalipsie 5:6 to macie, jakbyście chcieli znaleźć. Nawet chwale Jezus zachowuje znaki swojej ofiary, jakby Bóg chciał powiedzieć, jeśli kiedykolwiek zwątpisz moją miłość, nie patrz najpierw na okoliczności. Proszę cię, gdybyś zwątpił, zobacz na rany mojego syna. Dopóki mają dla ciebie sens i znaczenie, widzę chwałę. Widzę chwałę, jakby mówił Jan w swoim objawieniu. Stajesz się naszym świadectwem. Widzę chwałę. Masz na niej jakby napisaną cenę. Zobacz, to jest chwała z napisaną ceną, której nie zapłaciłbyś sam. Ludzie nieraz mówią, gdyby Bóg mnie kochał, zrobiłby dla mnie jeszcze to czy tamto na przykład. Bo to jest to nasze zrozumienie tego kocham byle jakiego naszego. Tymczasem Nowy Testament odwraca tą kolejność. Nigdy nie mówi, Bóg udowodni ci swoją miłość, jeśli spełni twoje oczekiwania. Głoszona w ten sposób Ewangelia nie jest Ewangelią, jest kłamstwem kosmicznym. Wtedy to nie jest Ewangelia Jezusa i apostołów. Biblijna prawda brzmi, Bóg już udowodnił. Tak umiłował, że dał Syna. A Syn poszedł na Golgotę. Wszystkie późniejsze błogosławieństwa są jak światło księżyca. Piękne, potrzebne, ale świecą tym światłem, które poszło z Golgoty. To stamtąd z Golgoty i zmartwychwstania, z przebitych rąk i nóg, z przewitego boku, świeci światło i dzięki niemu świecą wszystkie błogosławieństwa, które mamy. I gdyby nie to światło, błogosławieństwa by również zgasły jak księżyc bez słońca. Zasłonięcie tego światła będzie wymagało sztucznego, dlatego je dziś robią. Ale krzyż nie jest jakimś jednym tam kolejnym dowodem miłości. Jest dowodem. Usłyszcie mnie dziś. Krzyż jest dowodem, do którego odnoszą się wszystkie dowody Bożej miłości, jakich możemy doświadczyć. Bez niego, bez krzyża, dowody Bożej miłości nie byłyby dowodami, a pogłoskami. To musicie zobaczyć. Jezus umarł na krzyżu. Zmartwychwstał. Ukazuje się uczniom. Na drodze do Emaus idzie dwóch ludzi i coś powoli w nich gaśnie. Pamiętacie tą drogę do Emaus? Dwóch ludzi idzie, spotyka Jezusa, nie poznają Go, opowiadają Mu to, jakie straszne rzeczy się stały. Właśnie Mu mówią, że Jezus umarł i czy w ogóle słyszał o tym wszystkim. Nie poznają, że to Pan zmartwychwstały. I tu się dokonują dwa otwarcia, które pragnę, żeby dokonały się w nas, żeby Jezus cię kocha nabrało pełni znaczenia dla nas. W Łukasza 24:32 czytamy, że tak się wyrażę, o pierwszym tym teologicznym czy zbawiennym otwarciu, jakie tu się dzieje. I rzekli do siebie, Łukasz 24:32, i rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał. Coś się w nich otworzyło. Spotkali go, a jego obecność coś w nich otwarła. Czy serce nie pałało? I kiedy to się stało, możecie sobie w domu spokojnie przeczytać cały ten rozdział. Przesuńmy się dalej w dół, aż do 45 wersetu. Teraz przejdziemy. Łukasz 24:45. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Kolejność jest absolutnie przepiękna. Najpierw otwarte pisma, potem otwarty umysł, nieodwrotnie. Coś się dzieje. To znaczy, że problem uczniów nie polegał na braku inteligencji albo braku pism, bo ani pism nie brakowało, ani inteligencji. To co się stało? Kluczem do tego, by wrócić i zacząć ogłaszać, że Jezus kocha świat, kluczem był sam Jezus Chrystus. Jezus cię kocha, ale On jest kluczem. My często mówimy do ludzi, czytaj Biblię, a znajdziesz Jezusa, ale to tak nie działa. Jeśli czytasz Biblię i znajdujesz Jezusa, to dlatego, że On już jest obok i znalazł najpierw ciebie. Bo jeśli On nie pociągnie, to wołami nie pociągnie. Jeśli On nie natchnie, On nie dotknie, to będziemy czytać i nic nie będziemy widzieć. To nam mówi Biblia. Najpierw Jego się spotyka, a wtedy wszystko, co On mówi, otwiera się i przemawia do nas. Jeśli Go tam znajdujesz, to dlatego, że On znalazł najpierw ciebie i mnie. Tekst bez Jezusa jest pretekstem do używania własnych wytrychów. Słowo zgadza się z Jezusem, a Jezus ze Słowem i brak tego to herezja. Kiedy bierzesz swoją Biblię, to wiedz, że oto jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Pan jest blisko ciebie, zacznie się objawiać. Biblia nie będzie mówić, dopóki On tego słowa nie dotknie. Ona nie jest cudem w tym, jak jest wydrukowana. Nie jest cudem w tym, że masz ładniejsze wydanie, oprawione w lepszą okładkę, a to tobie będzie bardziej Pan mówił niż temu, ten ma tylko papierowo. Cudem jest Duch i Słowo. My nie jesteśmy ludźmi księgi, jesteśmy ludźmi Słowa, żywego Bożego Słowa, a nie tego, że mamy książkę i definicję, instrukcję, jak jakiś inspektor BHP ma książkę. To jest coś głębiej. Jezus cię kocha. Co wy na to? Amen. Wow. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Jezus kocha. Niech Pan was błogosławi. Amen.